A w naszym studiu Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dużo tematów, ale to może od polityki zacznijmy. Jaki jest nastrój przed kampanią wyborczą?
Bojowy. No, przede wszystkim mamy ponad 3 miesiące do wyborów, najważniejszych po 89, w których będziemy opisywać i w których Polacy i Polki będą wybierać, jak powinna wyglądać Polska, ale też jak powinna wyglądać Polska wewnętrznie i Polska międzynarodowo w Unii Europejskiej. To są bardzo ważne wybory. Po pierwsze, bo te ostatnie 4 lata, panie redaktorze, to jest czas kryzysów. To jest czas pandemii, to jest czas trwającej wojny, o której niestety często różne społeczności zapominają. My Polacy o tym nie zapominamy. Jesteśmy sąsiadami Ukrainy. Przyjmujemy tutaj Ukraińców, dajemy im pomoc w naszych domach, adaptujemy ich w szkołach, w miejscach pracy. Przyjęliśmy ich 1,5 miliona i to dla nas jest prawdziwy temat do dyskusji w Unii Europejskiej.
Ale wojna wybuchła 18 miesięcy temu. Dużo się zmieniło i też już mało kto tą wojnę zauważa na ulicach Warszawy, Poznania czy Olsztyna.
Tylko ta wojna cały czas trwa i to, że dzisiaj nie jest w naszych domach, na naszych ulicach, nie znaczy, że taki przebieg wydarzeń nie będzie miał miejsca w najbliższych latach. I ja nie mówię tego po to, żeby straszyć, tylko po to, żeby pokazać skalę problemu, jaka dzisiaj jest z Rosją i jaka może być, jeżeli Europa nie przebudzi się, Europa nie otworzy oczu, cała Europa z silnymi gospodarkami na czele, nie przestanie zajmować się tematami drugo-, trzecio-, czwartorzędnymi, a zacznie skupiać się wokół tematów związanych z gospodarką wojenną, z energetyką, z zabezpieczeniem tak naprawdę i zamknięciem drzwi przed stroną rosyjską, bo to niestety dzisiaj w Unii Europejskiej nie dzieje się. Mamy dzisiaj top numer jeden w tematach w Brukseli, przymusowa relokacja imigrantów. I mamy naszą odpowiedź rządu polskiego, który dba przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych granic, naszych mieszkańców, naszych obywateli, a z drugiej strony oczywiście wspierając i będąc subsydiarnym, pomocniczym względem Ukraińców, bo to jest bardzo potrzebne. I dzisiaj, panie redaktorze, toczy się bardzo zagorzała dyskusja na ten temat. Donald Tusk popełnił mnóstwo błędów PR-owych, politycznych w ostatnim czasie, wypuszczając spoty, bo on widzi, że ma spadek poparcia w sondażach wśród Polaków ze względu na swoje stanowisko po tym spocie, ale również ma wewnętrzny bunt w swojej formacji, w swoim obozie politycznym. I to pokazuje, że zrobi wszystko. Będzie kłamał, będzie oszukiwał, będzie manipulował po to, żeby próbować te wybory wygrać.
Powiedziała pani minister, że to są najważniejsze wybory od 30 lat. Przepraszam za taką poważną polemikę, ale ja słyszę to przy każdych wyborach.
No, ja nie spotkałam się z tą opinią 4 czy 8 lat temu, a proszę pamiętać też, że...
Każde są najważniejsze. Zawsze się mówi, to są najważniejsze wybory.
To jest święto demokracji, panie redaktorze, nie możemy o tym zapominać, że też obowiązkiem obywatelskim...
Opozycja mówiła, że jeżeli teraz nie wygramy, to już nie będzie demokracji. Wy mówiliście, że jeżeli teraz nie
tylko
wygramy,
mamy inny
to się
czas.
Skończy.
Tylko mamy inny czas.
Jest tak wyjątkowa, to sprawia, że...
No, oczywiście, że wojna jest wyjątkowa, bo wojna dzisiaj, która nie toczy się na naszych ulicach, jeszcze raz podkreślam, nie oznacza, że nie będzie się toczyła i inwazja rosyjska, imperatorstwo, które cechuje Władimira Putina i część środowiska i społeczeństwa rosyjskiego, nie przeleje się i nie rozleje na inne terytoria. I my musimy być tego świadomi, że my dzisiaj będziemy przy tych wyborach za 4 miesiące niecałe, kreować politykę i podpisywać i zaznaczać tak naprawdę krzyżyki przy osobach, które będą tworzyć Polskę w relacjach międzynarodowych i siłę tej Polski. I musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy dzisiaj rozmawiać o praworządności, o konstytucji, która jest przestrzegana w Polsce, czy chcemy rozmawiać o tym, jak zabezpieczyć się, jak spowodować, aby Europa umiała zapanować nad cenami energii, aby rynki finansowe na świecie nie szalały i aby Unia Europejska miała większy wkład, chociażby w tematykę uzbrojenia Ukrainy, bo to jest nam bardzo potrzebne. Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Europa, to bezpieczny świat. Amerykanie to rozumieją. Nie widzę tego niestety po stronie części krajów z silnymi gospodarkami w Unii Europejskiej.
To do migrantów przejdźmy, ale to zacznijmy od konta, od takiego pryzmatu ekonomicznego. No, pracodawcy mówią, przedsiębiorcy, nam brakuje rąk do pracy. Czy bez migrantów zarobkowych nasza gospodarka przestanie się dynamicznie rozwijać?
Przede wszystkim, panie redaktorze, musimy odróżniać, po pierwsze, system, wokół którego ci migranci mają napływać, mają przepływać między poszczególnymi krajami, bo dzisiaj Unia Europejska oprócz kar proponuje brak systemu, brak norm i brak prawa. Ale z drugiej strony nie możemy zapominać o półtora miliona Ukraińców, którzy są już dzisiaj w Polsce, którzy są zaadaptowani do pracy, którzy uczą się języka, którzy są absolutnie też widziani przez środowiska przedsiębiorców i do pracy zatrudniani. I to są tak naprawdę zbliżeni do nas kulturowo, zbliżeni do nas też pod względem trudnych relacji z Rosją i historii bardzo trudnej. I tutaj powinniśmy się skupiać na tym, aby ten potencjał Ukraińców wykorzystywać i my to robimy. Jeżeli mówimy o imigrantach, którzy w sposób nielegalny często, niestety, bez jakiegokolwiek systemu, z podniesionym szlabanem przez kilku urzędników i przedstawicieli silnych gospodarek, mówię tutaj konkretnie o niemieckiej i francuskiej, podnoszą ten szlaban i mówią, proszę bardzo, to jest problem, z którym się mierzymy, teraz niech ten problem przepływa do krajów ze słabszym rozwojem gospodarczym albo wolniejszym rozwojem gospodarczym, to my mówimy nie. My mówimy adaptacji pracowników faktycznie w Polsce z Ukrainy, ale też rozmawiając z przedsiębiorcami na co dzień, ja dostrzegam kilka obszarów i branż, w których tych rąk do pracy brakuje, ale też pamiętajmy, że na przykład za pierwszy kwartał 2023 roku, jeżeli chodzi o samych Polaków, to mamy ponad 17 milionów aktywnych tych Polaków. Więc
właśnie, bo to jest dana tylko samych Polaków, czy w ogóle ludzi pracujących?
W ogóle ludzi pracujących.
No więc właśnie, to się włącza ten milion Ukraińców chociażby. I to robi być może te rekordowe zatrudnienia, nie to, że Polacy pracują już bardzo
ale
więcej.
Praca jest w Polsce, panie redaktorze. Dostęp do pracy jest. Mamy najniższe bezrobocie z drugiej strony. To jest bezrobocie techniczne.
Dzisiaj 5%.
To jest 5% bezrobocie, najniższe w Europie. To jest
najniższe w historii, że raz było 5% chyba we wrześniu 2019 roku przed pandemią.
Tak, i to pokazuje też, że jest to bezrobocie techniczne. Ja sobie przypominam czasy płacy minimalnej zarządów koalicyjnych PO-PSL 1750 zł. A my dzisiaj oferujemy...
To był rok 15. No,
a my dzisiaj
cofnąć, byłoby jeszcze niżej.
Waloryzujemy świadczenie 500 plus do 800 zł. Jeżeli jest gospodarstwo domowe z trójką dzieci, dostaje od państwa pomoc w wysokości 2400 zł, panie redaktorze.
No dobrze, co zrobić z tymi migrantami w takim wypadku? Bo to rozporządzenie, które jak rozumiem po wczorajszej wypowiedzi dla PAP-u Jarosława Kaczyńskiego, dla Polskiej Agencji Prasowej, był jakimś błędem, jakoś wrzutką, o tym dzisiaj mówił rzecznik partii Rafał Bochenek, urzędniczą kaczką dziennikarską, takiego słowa użył wasz rzecznik, to...
I dobrze sformułował to tak
dobrze,
samo.
A co to właśnie znaczy?
I tak samo sformułował to premier Jarosław Kaczyński, panie...
Bo wszyscy się zastanawiamy, co to znaczy urzędnicza kaczka dziennikarska?
Chodzi
co to za zwierzę jest?
Chodzi o różnicę, ja to też tłumaczyłam wczoraj w jednym z programów, chodzi o różnicę pomiędzy systemem bez norm i prawa, który proponuje Komisja Europejska, czyli tylko system opierający się na karach, jeżeli nie zgodzimy się na to, a rozporządzeniem technicznym, którego zadaniem było usprawnienie wydawania wiz, takich kwestii związanych sensu stricte z funkcjonowaniem urzędu. I tutaj premier Jarosław Kaczyński jasno powiedział, że zostaje to zdjęte z wokandy rozporządzeń, które zawieszone oczywiście na wokandzie tych rozporządzeń, które ma być na ten czas realizowane. Niemniej jednak skala tego w ogóle jest nieporównywalna. Ja rozumiem, że opozycja próbuje zarządzić emocjami społeczeństwa za pośrednictwem rozporządzenia, ale myślę, że społeczeństwo doskonale wie i widzi, co dzisiaj dzieje się w Unii Europejskiej. I sami obywatele odczuwają też tę niesprawiedliwość. Ja w ostatni weekend byłam w Bałdach, byłam w Orzyszu, w Ełku, w Olsztynie, rozmawiałam z mieszkańcami, proszę mi uwierzyć, na różnego rodzaju spotkaniach i proszę mi uwierzyć, że temat numer jeden to była Francja i prośba do mnie o to, żebym przekazywała, gdzie się da, że oni chcą żyć bezpiecznie, że oni chcą, żeby ich rodziny wychowywały się, naszych obywateli, rodziny wychowywały się bezpiecznie.
I jak nie to chcą... połączyć z gospodarką, która potrzebuje rąk do pracy?
Tylko my sukcesywnie, panie redaktorze, jeżeli jest firma na przykład, mamy dzisiaj 2 600 000 aktywnych gospodarstw, takich firm jednoosobowych, działalności gospodarczych, średnich, dużych firm, które potrafią zaadaptować i wykorzystać ten potencjał z Ukrainy, który tutaj dzisiaj płynie. A proszę pamiętać, że ta wojna cały czas eskaluje. Cały czas mamy tutaj też kolejne osoby, które decydują się na to, aby w Polsce jednak, w bezpieczeństwie polskim, tutaj usiąść i tutaj osiadać i tutaj zakładać na nowo swoje życia, pracować, adaptować się w tych nowych zawodach. Więc ja dużej problemy w skali całej gospodarki związanej z brakiem rąk do pracy nie widzę. Widzę w poszczególnych branżach. To są punktowe problemy, nad którymi oczywiście staramy się zapanować, ale proszę też brać pod uwagę, że mamy coraz mocniej rozszerzony potencjał automatyzacji, robotyzacji. To są takie techniki i elementy. Tak, ale jeszcze raz podkreślam, To nie jest tak, że spada wydolność czy nieskuteczność funkcjonowania firm. To nie jest ta skala, o której mówi opozycja.
Nie jest ten moment, że trzeba wybierać albo masowa imigracja, albo no, pogodzenie się z tym, że będziemy się wolniej rozwijać?
Nie, absolutnie nie. Rozwijamy się bardzo szybko. To tempo rozwoju jest wysokie i to widzimy chociażby po wskaźniku PMI, aktywności przemysłowej. Proszę też pamiętać, że my cały czas jesteśmy w różnych łańcuchach dostaw gospodarczych europejskich i tutaj z tego korzystamy, więc tutaj nie ma wyboru albo-albo. Tu jest oczywiście skupienie się na tym, aby pracownicy, zarówno Polacy, jak i pracownicy zagraniczni byli jak najbardziej wydolni, ale też no, podobni do nas kulturowo, bo ta nielegalna migracja, widzimy czym się skończyła w Szwecji, widzimy ten bunt społeczny, widzimy też niestety sparaliżowane Niemcy, które nie wiedzą co mają zrobić i jak to szybciutko przelać, no więc najlepsza metoda to metoda kar. Kar dla Polaków, którzy nie chcą przyjmować z brakiem systemu nielegalnych imigrantów. Na to naszej zgody nie będzie, my jesteśmy otwarci na ręce do pracy, ale na jasnych, konkretnych zasadach.
To pani minister, jeszcze przejdźmy do zupełnie innego, czy powiązanego tematu. Waloryzacja 800+, o tym powiedzieliśmy, ale nie mówiliśmy o kredycie. 2% wystartował. Osoby, które się zajmują przyznawaniem kredytów, mówią, że zadziałało. Takie anegdotyczne informacje, komuś zabrakło tuszu w drukarce do drukowania umów, że jednak ten kredyt trafił w jakąś próżnię i w duże zapotrzebowanie.
No, widzimy ogromne zainteresowanie, mamy też przecież kontakt bezpośrednio z bankami, mamy codziennie też informacje update'owe dotyczące tego, ile osób, ilu konsumentów decyduje się na wejście w ten bezpieczny kredyt. To pokazuje, że być może, a nawet na pewno popełniliśmy błędy w programie Mieszkanie Plus, wyciągnęliśmy z tego wnioski. Mieliśmy zbyt dużą wiarę w to, że samorządy chcą funkcjonować apolitycznie. Wiele samorządów, szczególnie w dużych miastach, wykorzystywało to, żeby wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia i bariery w ramach Mieszkania Plus.
A może mieliście zbyt dużą wiarę w państwo jako takie?
Nie, mieliśmy zbyt dużą wiarę w apolityczność samorządów. Co do zasady, samorządy powinny dzisiaj służyć obywatelom i odchodzić od tej dużej polityki, a skupiają się niestety na tej dużej polityce. I wyciągając te błędy, przygotowaliśmy jeden z wielu programów, bo proszę pamiętać, że kredyt, bezpieczny kredyt to jest jeden z wielu programów, ale faktycznie zainteresowanie jest duże. Ja przedwczoraj miałam konferencję na ten temat w Olsztynie. Też rozmawiałam z mieszkańcami, gdzie no, Olsztyn jest miastem rozbudowującym się, ale nie tylko Olsztyn, różne powiaty okoliczne, w których te bloki, domy powstają i to właśnie ten kredyt bezpieczny będzie kierowany do tych średnich i mniejszych miast, w szczególności oczywiście z uwzględnieniem tych potrzeb i barier, z którymi dzisiaj młodzi ludzie po prostu mierzą się, ale proszę pamiętać, że wokół tego kredytu bezpiecznego mamy jeszcze lokal za grunt, mamy absolutnie temat, który przez opozycję jest często wykorzystywany, no czemu wy nie modernizujecie te BS-ów, mieszkań socjalnych, komunalnych, nic bardziej mylnego. My mamy lokal za grunt, program, w którym deweloper na cele mieszkań socjalnych może przeznaczyć 15% tych mieszkań i wtedy mieć szybszą ścieżkę też otrzymywania pozwoleń na grunt i na budowę.
Lewica mówi, po pierwsze, budownictwo komunalne, to się źle kojarzy w Polsce.
No, to się dzieje, to się dzieje.
To się też dzieje w ramach TBS-ów, no ale też gdzieś tam pokazują już takie pomysły, żeby jednak wejść na rynek deweloperski, żeby jednak państwo pokazało, że też potrafi stworzyć narodowego dewelopera, który by budował taniej. I tak pierwotnie trochę wyglądał Mieszkanie Plus, kiedy jeszcze robił go Mirosław Barszcz, miał taką wizję właśnie, że trochę, no niemalże państwo będzie te mieszkania budować.
Panie redaktorze, ja myślę, że wszystko, co charakteryzuje się próbą centralnego sterowania, prędzej czy później źle się kończy. I uważam, że centralne sterowanie gospodarką to nie jest ten element, z którym dzisiaj powinniśmy się mierzyć, bo mamy bardzo różne czynniki, które wpływają na popyt mieszkań, na podaż mieszkań. Mamy wiele czynników, które powodują właśnie te dysproporcje i dzisiaj już widzę po tej ścieżce, którą objęliśmy i przyjęliśmy, że realizacja punktowych działań związanych chociażby z budową mieszkań do 70 metrów bez pozwoleń, lokalem za grunt w przypadku mieszkań socjalnych, komunalnych, wkładem własnym świadczonym i gwarantowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, bezpiecznym kredytem, no to już dzisiaj ta skala problemu związanego z mieszkalnictwem widać, że będzie zmniejszała się. To widać po zainteresowaniu związanym z bezpiecznym kredytem. My nie mówimy, że to jest kropka nad i, my nie mówimy, że to jest nasze ostatnie rozwiązanie. Oczywiście będziemy starali się w miarę sukcesywnie proponować kolejne rozwiązania dla sektora budownictwa, ale wszystko, co ma być centralnie planowane, nie wydaje mi się dzisiaj, aby było odpowiedzią i gwarancją na potrzeby społeczeństwa.
To, żeby zakończyć temat mieszkalnictwa, kwestia podatkowa. Dzisiaj rano gościem poranka Wnet był Dariusz Wieczorek, wiceprzewodniczący, czy wiceszef Lewicy, który powiedział absolutnie kataster, nie, no kłopot w tym, że pan poseł ma dom i 5 mieszkań, więc ja się nie dziwię, że sam jest przeciwko, ale gdzieś tam w rządzie Prawa i Sprawiedliwości takie pomysły były, żeby tych, którzy mają tych mieszkań kilkanaście, a szczególnie fundusze, że mają tych mieszkań kilkaset, jednak opodatkować
otwartość. Ja jestem absolutnie zwolennikiem tego, aby fundusze inwestycyjne no, funkcjonowały zgodnie oczywiście z obowiązującym prawem. Z drugiej strony mam wrażenie i też poczucie, że potrzebujemy tej sprawiedliwości społecznej w kontekście mieszkań. Stąd jestem absolutnym przeciwnikiem rozszerzania polityki rejtów i finów i krótkoterminowego najmu. Ja wielokrotnie jestem w programach publicystycznych z organizacjami pozarządowymi, które wręcz mówią, że 80-70% młodych ludzi chciałoby jednak mieć mieszkania wynajmowane, a nie własność. Nie ma nic bardziej mylnego. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica to ta formacja, która dobro podstawowe, a tym dobrem podstawowym jest mieszkanie, będzie starała się sukcesywnie w miarę możliwości zapewniać.
Od polityki zaczęliśmy, to na polityce skończmy. Sondażem ostatnio opisywane przez prasę pokazują, że rośnie Konfederacja, ale co ciekawe, rośnie także jedna ciekawa czy nieoczywista grupa wyborców tej formacji prawicowej, czyli młode kobiety. I okazuje się, że jakoś Sławomir Mentzen z Krzysztofem Bosakiem, nie wiem, czy to jest kwestia urody, czy czegoś innego, są w stanie przyjąć młode kobiety. Prawo i Sprawiedliwość ma program, ma pomysły, jak w tym elektoracie także zwiększać swoje poparcie.
My przez ostatnie 8 lat zrealizowaliśmy szereg programów, o których mało kto mówi, no bo po co mówić o dobrych rzeczach, lepiej grać na złych emocjach, tak jak próbuje opozycja. My mamy szereg programów wspierających kobiety, mamy szereg programów wspierających kobiety, które są matkami, które skupiają się właśnie na wychowywaniu dzieci. Mamy no, programy wspierające te kobiety w wychowywaniu też dzieci.
I to się nie przekłada na poparcie.
Panie redaktorze, ja patrzę zawsze z bardzo, bardzo dużym dystansem na sondaże. Skupiam się na tym poparciu w dniu wyborów, w święto demokracji, kiedy ludzie dokonują tego wyboru i ostatnie dwie kadencje pokazały poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli to pokazuje, że nasza polityka prorodzinna, nasza polityka dbałości też o to, aby kobiety mogły się rozwijać w zawodach swoich, były przedsiębiorcze, zakładały własne działalności gospodarcze. Mamy 32% kobiet z 2 600 000 przedsiębiorstw, gdzie szefami są kobiety. To też pokazuje skalę zaangażowania nie tylko kobiet pracujących na etaty, ale również tych przedsiębiorczych. Mamy szereg konferencji, po nasze posłanki, moje koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości, które spotykają się w swoich regionach, w skali całego kraju z kobietami, no pokazują tematy dla kobiet bardzo istotne. I ja też trochę patrzę na opozycję i tę próbę partykularnego wykorzystania kolejnego środowiska, a mieliśmy już wiele takich środowisk. To byli nauczyciele, to były osoby niepełnosprawne. Dzisiaj trochę są to właśnie te kobiety, których jest próba wciągnięcia do tej gry politycznej. Kobiety są bardzo mądre w Polsce i zdają sobie sprawę z tego, co dostają dzisiaj od państwa i na czym my skupiamy swoją politykę.
Powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju, polityk Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na posła.
Tego nie wiem, czy będę kandydatem na posła. To są decyzje zapadające w gremium Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Niemniej jednak w szeregach naszej formacji jestem już 13 lat.
Dziękuję bardzo pani minister za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.